Otwieram 40. sesję Rady Powiatu Wołomińskiego, o której Państwo zostaliście poinformowani w terminie właściwym. Porządek sesji został Państwu dostarczony. Stwierdzam, że jest kworum, możemy obrady rozpocząć. Obrady będą prawomocne. Sesja została otwarta. Wszyscy radni są już przy stole. Pan Olszewski, zapraszam. Pan radny Olszewski, zapraszam. Pan Maślany. Tak, dobra. To będzie Jurek liczył. Jeszcze raz oficjalnie informuję, że sesja została otwarta. Radnych serdecznie zapraszam do stołu. Pan Solis i pozostali radni, którzy są poza stołem przeznaczonym dla radnych. Porządek sesji został Państwu dostarczony. Wpłynęły dwa wnioski o wprowadzenie dwóch uchwał. Wniosek pana starosty o wprowadzenie projektu uchwały oznaczonej drukiem numer 376 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez powiat wołomiński do projektu pod nazwą opracowanie narzędzi do identyfikacji obszarów zagrożonych podtopieniem od wód podziemnych na terenach zurbanizowanych oraz opracowanie zasad ich optymalnego zagospodarowania i efektywnego zarządzania kryzysowego obszar pilotażowy powiat wołomiński. I proponuję ze względu na gości, którzy tutaj przybyli również, aby ten punkt, czyli ta uchwała została wprowadzona jako punkt czwarty, czyli po przyjęciu protokołu z 39. sesji. Jako czwarty. Czyli przed sprawozdaniem zarządu. I drugi wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Igora Sulicha o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na starostę wołomińskiego oraz zarząd powiatu wołomińskiego. I tutaj proponuję, aby ten druk był wprowadzony, ta uchwała była wprowadzona jako punkt, będzie 15 po zmianie numeracji oczywiście, czyli jako ostatnia nasza uchwała. Czy są wnioski jeszcze o wprowadzenie zmian do porządku obrad? Nie widzę. Zatem, szanowni państwo, przegłosujemy najpierw pierwszy wniosek, czyli wniosek starosty Kazimierza Wołomińskiego, aby ten projekt uchwały wprowadzić jako punkt czwarty. Kto z państwa jest za przyjęciem, za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały z drukiem roboczym 376? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie. I drugi nasz wniosek o wprowadzenie projektu uchwały, którą zgłosił pan Igor Sulich. Było zero. Zero. Powiedziałam, że jednogłośnie, czyli uchwała wprowadziliśmy do porządku jednogłośnie. Nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Jednogłośnie. To wtedy nie muszę chyba podawać. A proszę, jeszcze możemy podać, ilu mamy radnych. 23. Dobrze. I projekt uchwały zaproponowany przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi jako punkt po uchwale zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu, czyli przed interpelacjami i zapytaniami radnych. Kto z pani i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały został wprowadzony do porządku jednogłośnie. Dziękuję. I przechodzimy do, czyli niniejszym informuję, że porządek, punkt drugi został zrealizowany. Mamy ustalony porządek obrad. Nie, już powiedziałam. Pierwsza uchwała, którą wprowadza pan starosta, będzie jako punkt czwarty przed sprawozdaniem. A ostatnia będzie jako punkt 15 po 13, czyli on będzie 15 po wprowadzeniu tej naszej projektu uchwały pierwszego, tak? Już wiemy, w którym miejscu. Dziękuję. Punkt trzeci naszego porządku to jest przyjęcie protokołu z 39 sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, która odbyła się 28 sierpnia 2017 roku. Projekt uchwały został Państwu, protokół został Państwu dostarczony. Nie było uwag, zatem czy teraz są jakieś jeszcze uwagi do protokołu? Nie widzę, zatem kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 39 sesji Rady Powiatu Wołomińskiego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Jedna nam przybyła. Panie przewodniczący, to jaki? A Jaczewski przybył? Nie głosował w ogóle. I pan przybył. Zatem jaki mamy stan? 21 osób za przyjęciem protokołu. Dwie osoby się wstrzymały. Tak? Teraz nam przybyło dwóch radnych. Może się podpiszą radni, którzy przybyli i będą już chyba brać udział teraz w głosowaniu, tak jak są na sesji. Dobrze. Zatem przechodzimy do punktu czwartego i oddaję tutaj głos panu staroście. Bardzo proszę, panie starosto.
Panie przewodniczący, pani przewodnicząca, szanowni radni. A więc chcemy wprowadzić projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie, uważam, bardzo interesującej, bo to jest wyrażenie zgody o przystąpienie przez Powiat Wołomiński do projektu pod tytułem Opracowanie narzędzi do identyfikacji obszarów zagrożonych podtopieniem odwód podziemnych na terenach zurbanizowanych oraz opracowanie zasad ich optymalnego zagospodarowania, efektywnego zarządzania kryzysowego. Jest to, jakby tutaj powiat wołomiński bierze udział w tym pilotażowym projekcie. I żeby nie przedłużać, ja bym poprosił, tutaj jest pan Rafał Janica z Państwowego Instytutu Geologicznego i on zaprezentuje informacje dotyczące tego projektu monitoringu podtopień, na który będzie w przyszłości, mam taką nadzieję, realizowany. Także bardzo proszę, panie Rafale.
Dzień dobry państwu. Ja reprezentuję Państwowy Instytut Geologiczny. Bardzo dziękuję za zaproszenie na sesję Państwa Rady. Chciałbym powiedzieć kilka słów o projekcie, w którym chcielibyśmy razem z Państwem, z Państwa powiatem wziąć udział i go zrealizować. Tak jak już pan starosta powiedział, tytuł projektu to opracowanie narzędzia do identyfikacji obszarów zagrożonych podtopieniem odwód podziemnych na terenach zurbanizowanych na potrzeby optymalnego zagospodarowania i efektywnego zarządzania kryzysowego. I chcielibyśmy to zrealizować pilotażowo na obszarze powiatu wołomińskiego. Realizacja tego projektu odbyłaby się w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Gospostratek, społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków. Oczywiście będzie możliwe zrealizowanie przez nas tego z Państwem projektu, jeżeli wygramy konkurs na ten grant. Celem projektu ogólnie rzecz biorąc jest poprawienie efektywności radzenia sobie z problemami podtopień, szczególnie na obszarach, które się intensywnie rozwijają, a są naturalnie predysponowane do występowania takich zjawisk. Program będzie realizowany w perspektywie trzyletniej od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2021 i będzie realizowany w konsorcjum Państwowego Instytutu Geologicznego, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Powiatu Wołomińskiego. Dwie pierwsze jednostki są jednostkami naukowo-badawczymi, czego wymagają założenia projektu, a powiat wołomiński byłby jednostką wdrażającą. Może kilka słów o atutach tego projektu. Przede wszystkim jest to innowacyjność, ze względu na to, że do rozwiązania tych problemów będziemy używali zdjęć teledetekcyjnych, które będą w odpowiedni sposób interpretowane przez naukowców z Państwowego Instytutu Geologicznego i z Centrum Badań Kosmicznych. Drugą innowacyjną sprawą tutaj jest stworzenie systemu klient-serwis, to znaczy dwustronnej komunikacji pomiędzy z jednej strony twórcami rozwiązań, a z drugiej strony społeczeństwem, które no też będzie mogło w jakiś sposób czynnie brać udział w powstawaniu tych produktów. Będzie to rozwiązanie kompleksowe i obejmie ono nie tylko wyznaczenie obszarów, gdzie takie rzeczy być może się zdarzą, być może nie, ale również będzie to diagnoza przyczyn, które powodują występowanie tych zagrożeń, ocena ryzyka i prognozowanie wystąpienia takich zjawisk, na przykład w zależności od ilości opadów czy stanu początkowego środowiska, kiedy na przykład jakieś długotrwałe zjawiska atmosferyczne będą miały miejsce. Ciekawą rzeczą jest również to, że skala rozpoznania będzie bardzo szczegółowa. Nie będzie to ogólne rozpoznanie na podstawie jakichś archiwalnych danych, ale prace będą naprawdę szczegółowe i nacelowane na rozwiązanie problemów, które tu i teraz istnieją. Wynikami projektu będzie zestaw map, które tutaj są wyszczególnione w punktach 1-3. Będą to mapy w skali generalizacji 1 do 10 tysięcy, więc całkiem dokładne. One wzbogacą Państwa system, Państwa zasoby internetowe, który Państwo na własnym portalu dzielicie się z mieszkańcami. Ponadto będzie uruchomiony monitoring zasięgu podtopień realizowany na podstawie zdjęć satelitarnych. Następnie, tak jak już wspomniałem, po rozbudowie portalu mapowego będziemy mogli uzyskać lepsze planowanie przestrzenne, a także wspomóc pewne aspekty związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. Oczywiście, jak każdy projekt, przyniesie on też efekty ekonomiczne. W długofalowej perspektywie będzie to ograniczenie kosztów usuwania szkód, ograniczenie kosztów poniesionych przez inwestorów albo użytkowników działek, przyspieszenie procesu decyzyjnego, co spowoduje wymierne korzyści na przykład dla przedsiębiorców czy dla prywatnych inwestorów, poprawa wykorzystania miejsc zagrożonych podtopieniami. One mogą na przykład służyć do retencjonowania wód, a niekoniecznie do innych sposobów zagospodarowania. Urealnienie wymaganych kosztów planowania inwestycji, wpływ na ocenę występowania niekorzystnych zjawisk w odniesieniu do ubezpieczeń, świadomość konieczności wykonywania zabezpieczeń, planowanie takich kosztów w kosztach inwestycji, no co pozwoli później bezpiecznie te inwestycje użytkować. Prawidłową ocenę warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb inwestycji, a także po zasileniu portalu bezpłatny dostęp użytkowników do aktualnych danych dotyczących tych zagrożeń. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa ma pytania w tym zakresie? Proszę, pan radny Czarnogórski.
Ja mam pytanie dotyczące jednego z ostatnich punktów, o których pan mówił, mianowicie w jaki sposób będziemy mieć dostęp do tych danych, czy trzeba będzie, nie wiem, specjalnie się logować, czy trzeba będzie mieć jakieś specjalne uprawnienia, czy każdy mieszkaniec w sposób prosty, przyjazny będzie mógł z tego skorzystać i z czego skorzystać, co tam będzie w tych danych. O właśnie, ten punkt 9, bezpłatny dostęp użytkowników do aktualnych danych. Cóż to za aktualne dane i w jaki sposób będą udostępnione? Dziękuję.
Te dane to będą przede wszystkim wyniki monitoringu występujących podtopień. W tej chwili jest możliwość aktualizowania takiej informacji co 5 dni ze względu na dostępność obrazowania satelitarnego. Poza tym chcemy stworzyć warstwy informacyjne, to musiałbym się cofnąć do tych map. Przede wszystkim o obszarach, gdzie występuje naturalna predyspozycja do zagrożeń związanych z podtopieniami, a kolejne informacje to tam, gdzie nakłada się na to proces urbanizacji i już nie mówimy o zagrożeniu, tylko mówimy o ryzyku. Także wydaje mi się, że takie dane na Państwa portalu będą dostępne dla mieszkańców po prostu, bez jakichś specjalnych procedur logowania.
Dziękuję bardzo. Proszę.
Chciałem kontynuować, bo Pan powiedział, że wydaje się Panu. Mógłby Pan to sprecyzować, co się Panu wydaje? Przepraszam za tego typu stwierdzenie. Co tak naprawdę otrzymają nasi mieszkańcy i my? Co tam będzie tak naprawdę? Bo powiem szczerze, ja z własnego doświadczenia próbuję skorzystać z pewnej bazy danych naszego starostwa i nie jestem w stanie z niej skorzystać, bo mnie nie wolno. Muszę zapłacić, więc tutaj chcę się, jako instytucja oczywiście. Natomiast co to dla naszych mieszkańców oznacza, ten bezpłatny dostęp?
Proszę pana, wyjaśnię, to wydaje się to figura retoryczna. Ja jeszcze nie mam pewności, że my ten projekt wygramy. Jeżeli wygramy, to co planujemy z całą pewnością się zmaterializuje na państwa portalu internetowym.
Dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z państwa chce zadać pytanie? Proszę, pan radny Mikulski.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Ja mam pytanie następujące. Otóż państwo proponujecie nam udział jako powiatowi w zbudowaniu systemu, który będzie oparty na podkładzie mapowym, którym dysponuje, jak rozumiem, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, tak?
I tak, i nie. Dlatego, bo podkłady topograficzne w zasadzie będą służyły tylko i wyłącznie do lokalizowania tych zdarzeń w przestrzeni rzeczywistej. Będziemy pracowali na danych satelitarnych, a wyniki tych prac oczywiście będą prezentowane na podkładzie map topograficznych, po prostu żeby każdy mógł się zorientować, gdzie te miejsca, które wskazujemy, po prostu rzeczywiście są.
No tak, oczywiście to jest kwestia, powiedzmy, tam warstwic, które się naniesie i które się w danym momencie chce wykorzystać. Pytam dlaczego? Pytam dlatego, że w Centralnym Ośrodku Geodezyjno-Kartograficznym funkcjonuje system prognozowania, jak gdyby bez większych tutaj problemów, dostępny również i dla powiatu, w zakresie prognozowania możliwości podniesienia wód powierzchniowych i wód gruntowych o zaplanowane wymiary. Takie obszary już dzisiaj są. Ja rozumiem, że ten system jest systemem nowszym, systemem, który państwo chcecie zbudować na bazie Instytutu Geologicznego. I czym on będzie lepszy, czym on będzie się różnił? No bo co dysponuje CODGiK, to są jakby systematyczne, regularne naloty, które i zdjęcia samolotowe, i zdjęcia satelitarne, które aktualizowane są w cyklu ciągłym. Czym państwa materiał będzie, znaczy czym państwa projekt będzie lepszy i na czym będzie polegała różnica? Dziękuję.
Wydaje mi się, że Pan mówi o takim portalu ISO, gdzie są prezentowane obszary, na których występuje ryzyko powodzi. Ale to jest ryzyko powodzi od wód powierzchniowych i w zasadzie jest to martwa mapa, która wykorzystuje analizę warstwicową i informacje o maksymalnych zanotowanych stanach wód powierzchniowych. Natomiast my proponujemy zajęcie się zagadnieniem powodzi od wód podziemnych. To jest zupełnie inne zagadnienie i jeszcze z tego, co się orientuję, nikt się nim nie zajmuje.
To znaczy ja mam świadomość różnicy wód powierzchniowych i wód podziemnych, ale wolałbym, żeby powiat, który ma kłopoty podstawowe z wodami powierzchniowymi. Mam tutaj na myśli rzekę Bóg i Dorzecza i wszystkie elementy z tym związane, które na stałe są problemem tego powiatu, również były w to włączone. Dlatego moje pytanie jest takie, czym ten system się będzie różnił, czy one sobie się będą uzupełniały i czy Państwo przewidujecie możliwość współpracy przy prognozowaniu potencjalnych zjawisk w tym obszarze. Z prognozowaniem wód podziemnych i wód powierzchniowych.
Oczywiście będą to systemy komplementarne. Przede wszystkim monitoring jako taki nie będzie odróżniał sam z siebie pomiędzy genezą tego podtopienia. Czy ono jest od wód powierzchniowych, czy podziemnych, czy jest to jakiś spływ powierzchniowy w obszarze bezodpływowym. Natomiast nasze badania i nasze badania terenowe i warstwy, mapy na przykład obszarów predysponowanych do tego dopiero odpowiedzą o genezie. Poza tym państwa powiat jest tak położony, że ma problemy zarówno i to bardzo poważne z powodziami, podtopieniami od wód powierzchniowych, ale również od wód podziemnych, na przykład cały obszar Kobyłki, gdzie piaski eoliczne leżą bezpośrednio cienką warstwą na iłach nieprzepuszczalnych, no jest bardzo wrażliwy na tego typu zjawiska. Podobnie na przykład też obszary w dolinach rzecznych, które znajdują się poza tymi powodziami wskazanymi możliwymi w ISOK-u, one są położone na tyle nisko, że przy długo utrzymujących się stanach wysokich wód powierzchniowych również dochodzi tam z całą pewnością do podtopień od wód podziemnych i nie ma między tymi obszarami połączenia, to jest na przykład obszar Kuligowa.
Dziękuję bardzo. Czy już?
Proszę Państwa, chciałbym uzyskać od Pana konkretną informację, czy te dwa systemy będą systemami spójnymi i czy nasz system ratownictwa będzie mógł z tego korzystać. Bo ISPO to jest oczywiście system, to jest sposób tylko wejścia na portal, z którym możemy skorzystać z tych danych, z tych informacji. Moje pytanie zmierza w kierunku takim, czy informacje, którymi dysponuje powiedzmy CODGiK i jako Instytut Geodezji i Instytut Geologii będą spójne i czy ten projekt będzie dawał możliwość prognozowania tej sytuacji całościowo, czyli od zagrożeń wód podziemnych, jak i wód powierzchniowych.
Systemy będą spójne, więc odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi tak. Natomiast my nie jesteśmy w stanie prognozować podtopień czy powodzi od wód powierzchniowych. Tym się zajmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i w tym sensie my będziemy po prostu ten instytut uzupełniali.
Tak, dziękuję bardzo. No, nam nie chodzi o rejestrowanie wydarzeń historycznych, tylko prognozowanie tego, co może stanowić zagrożenia. I to jest jakby cały klucz sprawy. I chodzi o to, żeby te systemy były spójne i żeby dawały możliwość korzystania z jednych informacji i z drugich informacji. I rozumiem, że Państwo biorą to pod uwagę i ten system nam to zagwarantuje. Dziękuję.
Zdecydowanie tak.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mędrzecki, bardzo proszę.
Ja chciałbym pana zapytać o taką rzecz. Czy państwo zajmujecie się tylko monitoringiem stanu wód powierzchniowych, czy też będziecie nam proponować jakieś programy walki z podtopieniami i po prostu jakieś przedsięwzięć, które zapobiegną? Bo sama informacja, że będzie podtopienie, nam bardzo wiele nam nie da, bo przecież nie ewakuujemy mieszkańców, ani nie każemy im kupić gumowców. Nas interesują konkretne po prostu albo zapobieganie tym zjawiskom, albo ewentualnie pomoc w zwalczaniu skutków, bo najczęściej mamy kłopoty ze skutkami podtopień. I mnie interesuje, czy w tym programie państwo też przewidujecie współpracę w ten sposób, że będziecie proponowali jakieś rozwiązania w tych obszarach zagrożonych podtopieniami wód gruntowych. Dziękuję.
Nie planujemy proponować konkretnych rozwiązań, ale dlatego, bo po prostu to nie jest nasza dziedzina. Natomiast żeby walczyć albo zapobiegać jakiemuś zjawiskom, trzeba je najpierw rozpoznać. I w tym sensie z całą pewnością ten program przyczyni się do walki z tymi problemami.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby? Proszę, pan starosta.
Ja tylko jeszcze chciałem dodać, że jeśli uda się ten program zrealizować, to on będzie bardzo potrzebny, szczególnie przy planowaniu zagospodarowania przestrzennego, bo wtedy będzie trzeba te rzeczy, które będą wynikały jakby z tych materiałów, uwzględniać w planie zagospodarowania przestrzennego.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zadać pytanie? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonej drukiem numer 376? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała, tak? Zatem 26 osób ma. Kto nie głosuje? Szanowni radni, jakbyście byli tak uprzejmi w czasie sesji być przy stole i głosować, my co chwilę musimy zmieniać stan, do którego liczymy głosy. To 24, to 25, to 26. Zrobimy przerwę, załatwcie sprawy w czasie przerwy, a jak jest sesja, siedzimy przy stole i głosujemy. A nie co chwilę jest inny stan. Przepraszam, ale tak, ile jest osób w tej chwili? 26 przy stole? 26. Zatem, czy pan Paweł ma zamiar głosować, reasumpcję robimy, czy nie? Już nie, 25. 25 osób głosowało, jedna osoba się wstrzymała, zatem uchwała została przyjęta 24 głosami. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt czwarty. Przechodzimy do punktu. Tak, to był czwarty. Teraz przechodzimy do punktu piątego, bo zmieniła nam się numeracja w związku ze sprowadzeniem tej uchwały do porządku obrad. Sprawozdanie z zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac zarządu powiatu w okresie między sesjami. Sprawozdanie zostało państwu dostarczone, zatem od razu otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto z państwa chciałby zadać pytanie lub zabrać głos w tym punkcie. Bardzo proszę, radny Szydlik.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja w trybie, a w zasadzie bez trybu, przepraszam, że w tym momencie, ale kilka minut wcześniej pod koniec sesji będę musiał wyjść i nie powiem tego, co muszę powiedzieć. Wnioskowałem na początku kadencji, żebyśmy uporządkowali ten system głosowania, wprowadzili może elektronikę czy coś takiego, bo rzeczywiście wierzę i widzę to, że państwu jest ciężko liczyć, aczkolwiek pewnie ciężko utrzymać tych radnych przy stole, jak tam ciasteczka, kawa dookoła, jakieś inne rzeczy. Ale żeby nie było, mnie też się zdarza wstać, bo telefon czy coś, także bije się również w piersi. Rozważmy może zakup tych urządzeń, może w kolejnej kadencji następna Rada Powiatu będzie miała łatwiej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za ten wniosek. Mam nadzieję, że ten wniosek jest kierowany do starostów, bo oni zarządzają przede wszystkim kasą na bieżąco. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby? Już jest otwarta. Proszę pani radna, słuchaj.
Pani przewodnicząca, koledzy i koleżanki radni, chciałabym zapytać o regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, bo w punkcie 2.1 dodatkowo jest mowa o dwóch etatach. Czy to jest z tym związane? Bo jest tylko informacja o zmianie tego regulaminu.
Panie starosto, bardzo proszę.
Punkt piąty z części pierwszej.
Chodzi o regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ja tutaj mam przed sobą troszkę ich materiałów. Szanowni Państwo, dyrekcja zwróciła się do starostwa, do zarządu powiatu z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów o 3. Dwóch koordynatorów pieczy zastępczej i jeden etat administracyjny. Zarząd wyraził zgodę na te na pierwszy wniosek, na dwóch koordynatorów, ponieważ ustawa przewiduje, że jeden koordynator powinien mieć pod sobą jak maksymalnie 15 rodzin, którymi się ma zajmować. Natomiast w naszym przypadku tych rodzin jest 29. W związku z tym wyraziliśmy zgodę na zwiększenie zatrudnienia, tym samym wyraziliśmy zgodę na zwiększenie etatów w regulaminie organizacyjnym o 2.
Ja chciałam zapytać, ponieważ na ostatniej sesji prosiłam o możliwość, czy jest możliwość zatrudnienia dodatkowego pracownika w Wydziale Inwestycji Drogownictwa, ponieważ z pisma, które otrzymałam, wynikało, że pobocza w Strachowie nie mogą być robione, ponieważ nie ma osoby, która by obsługiwała to urządzenie.
Ja nie mówiłem, że nie ma, tylko za mało mamy ludzi w Wydziale Inwestycji Drogownictwa, żeby wszystkiemu podołać. Dlatego też, ponieważ pracownik, który obsługuje rozciełacz, również może obsługiwać również i drugi rozciełacz do poboczy. Dzisiaj mamy taką sytuację, że musimy się zająć w pierwszej kolejności zrobieniem nakładek, bo mamy tak dużo tych nakładek, że zimową porą nie będzie można robić. Natomiast jeśli chodzi o pobocze, jak dużego śniegu nie będzie, to można i zimową porą również robić pobocze. Dlatego też tak wygląda sytuacja.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pani Madzio, proszę.
Chciałabym zapytać również o uchwałę dotyczącą upoważnienia pracowników starostwa do przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu i o te 7 uchwał w sprawie wydania pozytywnych opinii dotyczących zaliczenia dróg na terenie gminy Klębów do kategorii dróg gminnych.
Pan starosta,
kto wystąpił,
bardzo.
Jeśli chodzi o kategorię dróg gminnych, to wójt Klębowa wystąpił, przedstawiając własność tych działek i tutaj zarząd podjął odpowiednią decyzję w tej sprawie.
Jaki był stan przed tym podjęciem decyzji o zaliczeniu kategorii do dróg gminnych? Czy te drogi w ogóle nowo powstały, czy to są jakieś drogi, które zostały od Skarbu Państwa pozyskane?
One nie miały żadnej kategorii. Władającym była gmina. Też jest już, kiedy składa, to musi być i właścicielem działek.
Pochodzi tylko o podjęcie uchwały, tak, żeby tak zaliczyć. To jeszcze poproszę do tego 4. punktu dotyczącego kontroli upoważnionych pracowników do kontroli.
Może ja odpowiem. Odszedł pracownik od nas kontroli wewnętrznej, pan Andrzej Maciejewski, przestał pracować. W związku z tym wygasły jego upoważnienia do kontroli. Przyjęliśmy nowego pracownika w konkursie otwartym i musiały być udzielone upoważnienia do kontroli.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pani Suchenek? Bardzo.
Tu jest napisane wyraźnie pracowników, a my pan starosta mówi o jednym pracowniku.
Pani radna, ja rozumiem, że pani chciała zasięgać bardzo szczegółowych informacji. Ja zapraszam do pokoju starosty czy do pokoju kontroli wewnętrznej. Taka informacja zostanie podzielona. Trudno, żebym pamiętał, komu udzielono informacje, udzielono upoważnień. w tym sensie, że różne kontrole odbywają się w różnym składzie i skład ten musi być szerszy, czyli pracownicy dostali upoważnienie do pełnienia swoich obowiązków służbowych. W tym nie ma nic dziwnego ani żadnego podtekstu.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pani radna Suchenek ma pytania?
Nie mówiłam o podtekście. Chodziło mi o to, że pan wspomniał o tym odejściu jednego pracownika i myślałam, że na to miejsce jest inny pracownik, ale rozumiem to, że to są grupy pracowników, które przeprowadzają kontrolę i w tych grupach ten nowy pracownik się znajduje.
Nieraz inny zakres mają kontrole podejmowane przez kontrolerów wewnętrznych. Nieraz jest to kontrola kompleksowa. Na przykład teraz będzie kontrola, już państwo macie to w sprawozdaniu, w Zespole Szkół Specjalnych w Radzyminie w związku ze skargą, która wpłynęła, i tam będzie zespół, w którym będą i pracownicy wydziału, pracownicy kontroli wewnętrznej, pracownicy finansowi i również będzie współpraca prawnika przy tym. I wszyscy muszą zgodnie z przepisami mieć uprawnienia do przeprowadzenia kontroli i wglądu do dokumenty jednostki kontrolowanej.
Dziękuję bardzo. Jeszcze tak, bardzo proszę.
Chciałam jeszcze zapytać o współpracę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Czy starostwo myśli o konkretnej współpracy, czy tylko to są jakieś, tak jak napisane jest, ogólne zasady?
To są ogólne zasady, ale szukamy takich rozwiązań dla powiatu wołomińskiego, że może gdzieś nadarzy się taka okazja, że również i powiat wołomiński będzie mógł skorzystać właśnie z partnerstwa publiczno-prywatnego.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania w tym punkcie? Proszę pan radny Mikulski.
Panie starosto, mam pytanie. W punkcie 8 jest podane, że zarząd zapoznał się z programem naprawczym szpitala w Wołominie na rok 2017-19. Czy pan starosta mógłby przybliżyć założenia tego programu i co z niego tak naprawdę wynika? Bo myślę, że jest to istotny punkt. Domagaliśmy się tych założeń już od dłuższego czasu i chcielibyśmy jako Rada wiedzieć, na jakim to jest etapie, jak został oceniony ten program i czy będziemy mogli się z nim zapoznać. Dziękuję.
Jeśli chodzi o ten program, nie został jeszcze ani zatwierdzony. Po prostu nie było czasu, bo on wpłynął do nas w poniedziałek, a we wtorek na zarządzie to tylko tak zarys taki był dyskusji na ten temat. Nie ma żadnych wniosków. W trakcie będziemy dalej analizować ten program.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa jeszcze?
Dziękuję
proszę.
Bardzo. To rozumiem, że po opracowaniu przez zarząd poszczególne komisje i Rada będzie mogła się zapoznać z tym projektem.
Oczywiście.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem zamykam punkt 5. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku strategii rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu wołomińskiego do roku 2025, druk numer 366. Proszę bardzo, oddaję głos panu staroście.
Ja bardzo bym prosił w tej sprawie, żeby zabrała głos pani Agata Rzędzia. A jest i pan dyrektor, to już tutaj ustalcie, kto zabiera głos.
Bardzo prosimy o krótką informację. Oczywiście radni mieli dostarczony materiał, więc bardzo prosimy o taką kwintesencję. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, radni dopytają. Bardzo proszę, oddaję panu głos.
Pani przewodnicząca, panowie starostowie, Wysoka Rado. Zgodnie z zapisami przyjętej przez państwa w grudniu strategii rozwiązywania problemów społecznych do 30 września jest przyjęcie informacji czy złożenie informacji z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych. Strategia obejmuje okres od 2017 roku do 2025. Wyszliśmy z założenia, iż no jakiś, chcieliśmy odnieść jakiś punkt, mieć jakiś punkt odniesienia, w związku z czym w strategii zawarte są dane dotyczące poszczególnych celów, zarówno priorytetowych, jak i szczegółowych z 2016 roku. W ramach tego, co Państwu przedłożyliśmy, wystąpiliśmy do jednostek, różnych jednostek, zarówno gminnych, jak i powiatowych, także do wydziałów współpracujących w zakresie opracowania tego dokumentu, wydziałów starostwa. No i stąd powstał taki właśnie dokument, jaki Państwo otrzymaliście.
Tak. Dziękuję bardzo. Czy, szanowni Państwo, czy macie Państwo pytania do Pana Dyrektora? Proszę bardzo, Pani Radna Suchenek.
Ja chciałabym tylko podziękować, bo czytałam ten, to sprawozdanie. Zawiera bardzo wiele danych, o które domyślam się, że było trudno pozyskać z tak wielu jednostek. Także tutaj ukłon mój w kierunku Państwa, bo naprawdę są bardzo, bardzo dobrze przygotowane i przedstawione to sprawozdanie.
Dziękuję bardzo. Na pewno to miłe dla Pana Dyrektora i pracowników. Dołączam się również. Proszę bardzo, Panie Dyrektorze.
Dziękuję za te słowa. Ja chcę powiedzieć, w szczególności chcę podziękować koleżance, która, Pani Agacie Rzędzian, która czuwała nad tym dokumentem. Ona go w zasadzie opracowała, ale też duża rola Pana Krzysztofa Mikulskiego, i to, że jakby nam też pomógł w zebraniu dokumentacji, ponieważ zauważcie Państwo, to jest tylko informacja, ona zawiera 50 ponad stron. Także to naprawdę było no, dosyć duża praca, także, ale za miłe słowa bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. My również przyłączamy się do podziękowań dla Pani Agaty i dla Pana Krzysztofa. Bardzo dziękujemy, Panie Dyrektorze. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem zamykam punkt 6. Przystępujemy do punktu 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2017 roku. Druk numer 367. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały był opiniowany przez dwie komisje. Komisja Finansowa, opinia pozytywna, 7 głosów za, i Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej, 4 głosy za. Przeciwnych i wstrzymujących nie było. Zatem tak, oddaję głos teraz Panu Staroście. Tak? Czy od razu przechodzimy do pytań, jeśli Państwo macie takie pytania? Bardzo proszę, zatem otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2017 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie, a radnych w tym momencie mamy 28. Tak? Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7. Przechodzimy do punktu 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2017-2022, druk numer 368. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Czy są pytania? Proszę bardzo, Pani Radna Suchenek.
Ten program powiatowy ochrony zdrowia psychicznego to jest na lata 2017-2022, więc obejmuje najbliższych 5 lat. I myślę, że warto byłoby też zauważyć pewne zjawiska, które teraz bardzo się uwydatniają. Chciałabym zapytać, w jaki sposób obecnie prowadzona jest sytuacja, kiedy osoby młode są w wyniku nadużycia różnych środków, tak zwanych dopalaczy. Czy to jest, nie wiem, leczone w zakresie naszego szpitala powiatowego? czy tym zajmują się ząbki, czy jest jakiś specjalny oddział? To było moje takie pierwsze pytanie, następne może po tej odpowiedzi zapytam.
No, dziękuję. Pani starosto, kto odpowie? Pan czy kto?
Pani Dorota Jagodzińska.
Bardzo prosimy panią Jagodzińską.
Dzień dobry państwu. Chciałam powiedzieć, że ten program, zanim odpowiem na pytanie, zdanie wyjaśnienia, program jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia z 8 lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i został opracowany przez Fundację Spektrum Psychologów, praktyków w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Ja oczywiście mogę odpowiadać na państwa pytania, bo jestem wiceprzewodniczącą zespołu koordynującego realizację programu. Natomiast mamy na sali też autora tego programu, który uszczegółowi pewne państwa pytania. Natomiast odpowiadając na to konkretne pytanie, chciałabym odpowiedzieć, że tak naprawdę młodzieżą nadużywającą dopalaczy czy korzystającą z dopalaczy zajmuje się nasza poradnia tutaj gminna pani Gawkowskiej Jagody na ulicy Powstańców. Jest to ośrodek terapii uzależnień również tam między innymi. I oczywiście Mazowieckie Centrum Drewnica.
Idąc już w kierunku uzależnień, chciałabym zapytać, bo u nas właśnie w szpitalu w Drebnicy są tylko oddziały detoksykacyjne, czyli pobytu 10-dniowego. Czy jest możliwość i szansa, bo z tego co wiemy będzie się rozbudowywał szpital, aby powstał tam dzienny ośrodek terapii uzależnień?
W tej chwili mi trudno odpowiedzieć na pytanie, natomiast na ostatnim posiedzeniu zespołu koordynacyjnego, który się odbył 12 września, był zaproszony nowy prezes Mazowieckiego Centrum, pan Norbert Szczepański, który mówił o chęci rozbudowy i rozszerzeniu zakresu usług. Czyli tutaj również byłaby być może możliwość rozszerzenia i w tym zakresie. Ale nie mogę w tej chwili autorytatywnie odpowiedzieć, czy do tego dojdzie.
Jest też taki problem, że osoby, które podejmują decyzję o tym, że przestają nadużywać alkoholu, dopiero przy tak zwanym alkoholu w organizmie mogą zostać przyjęte na detoks. Natomiast wcześniej nie ma takiej możliwości. Poza tym osoby, które przywozi policja, są na oddziale, znaczy czekają na SOR-ze w różnym stanie. Czy jest możliwość, żeby w szpitalu utworzyć takie miejsce, gdzie może finansowane i ze środków od wojewody, a może także ze środków gminnych, bo na terenie naszego powiatu nie ma miejsc, takiej izby, gdzie te osoby mogłyby przebywać.
Jest ustawa, która mówi o organizacji i prowadzeniu izby wytrzeźwień i w tej chwili ani powiaty, ani gminy nie mają obowiązku prowadzenia. Natomiast oczywiście, jeśli będzie wola radnych taka, to można spróbować nawiązać współpracę i na zasadzie umowy czy porozumienia nawiązać współpracę z gminami i wspólnie na tym terenie zorganizować taką izbę przyjęć. O tym dokładnie mówi ustawa o tworzeniu, w jaki sposób tworzy się i prowadzi izbę przyjęć. Tak jak mówię, powiat nie ma takiego obowiązku, jest to obowiązek wojewody. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy przy szpitalu, w moim przekonaniu warunki lokalowe absolutnie na to nie pozwalają i byłoby to obciążenie znacznie większe i tak SOR jest przeładowany więc byłoby to trudne, bo izba przyjęć jest obwarowana pewnymi warunkami. Muszą być spełnione szereg warunków, żeby to się nazywała izba przyjęć.
Dziękuję bardzo. Czy pani
radna? Przepraszam za taką dociekliwość, ale to jest ta część taka społeczna, którą od wielu lat się zajmuję i nieraz chciałabym, żeby coś się zmieniło, ale jednak tak trudno jest niektóre rzeczy wprowadzić. Łatwiej na papier przyjmie niż to wprowadzić w życie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Panie,
ja
proszę
bardzo. Odpowiedzieć, bo rzeczywiście, proszę Państwa, bez środków finansowych państwo narzuca nam pewne ustawowo pewne działania, natomiast bez środków finansowych nie jesteśmy w stanie jako powiat, państwo też nie jesteście w stanie zrealizować bez instrumentów finansowych. I tak się zadziało z poprzednim programem ochrony zdrowia psychicznego. W tej chwili jest obietnica, że jakieś tam środki będą na realizację programu ochrony zdrowia psychicznego w powiatach przeznaczone. I na to liczymy. Jeśli będą przeznaczone, będę się zwracała do Państwa z prośbą o akceptację pewnych działań.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa?
Mam nadzieję, że także możliwość znalezienia psychiatry dziecięcego tutaj na terenie powiatu wołomińskiego byłoby też takim, nie wiem, przyjmującego w szpitalu, tak żeby dzieciaki, które są w różnych sytuacjach traumy, można było skonsultować, bo w tej chwili nie ma takiej możliwości.
Mogę odpowiedzieć, bo to jest temat, którym ostatnio zajmuje się i pan Dawid Sołomianko, który jest obecny na sali. Rozmawiałam wielokrotnie na ten temat i w dniu dzisiejszym jest już informacja, że będzie na naszym terenie pracował psychiatra dziecięcy. Jeszcze tam uszczegóławiamy warunki. Natomiast chciałabym Państwa poinformować, że psychiatrów dziecięcych nie ma w całej Polsce. Nie ma ani miejsc rezydenckich dla tej specjalizacji, ani nie ma, w ogóle bardzo mało jest specjalizacji. I wszyscy o tym wiedzą, natomiast nic nie robią w tym kierunku. I my mamy problem, ale będę prosiła, jesteśmy na etapie przygotowywania budżetów, i budżetów wydziałowych i jest taka możliwość, aby zarezerwować środki finansowe, przeznaczyć środki finansowe na świadczenia finansowane ze środków publicznych, bo ustawa to teraz od niedawna dopuszcza. I będę prosiła Państwa o to, aby ze środków powiatów można było współfinansować zatrudnienie psychiatry dziecięcego na naszym terenie, bo to jest rzeczywiście ogromny problem.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Dziękuję, nie widzę. Zatem tak, proszę Państwa, jeszcze to powiem, że projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej i projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną. A teraz, jeśli można, to ustalimy, ilu radnych jest na swoich krzesłach, czyli ja nie widzę, raz, dwa, trzy, ale to nie jest na swoim krześle, czyli... 25 osób teraz mamy na swoich krzesłach, czyli 25 radnych jest. Bardzo proszę, kto przystępujemy do głosowania, kto z pani panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie liczbą 25 głosów. Dziękuję. Zamykam punkt 8. Przechodzimy do punktu 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, druk numer 369. Projekt uchwały był przedmiotem opiniowania na dwóch komisjach. Komisja Finansów, opinia pozytywna i Komisja Rozwoju Gospodarczego, opinia pozytywna. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z pań, panów radnych chciałby zadać pytanie? Nie ma, nie widzę. Dziękuję bardzo. Zatem zamykam dyskusję. Na swoich krzesłach teraz jest jedna radna więcej, czy 26, dobrze mówię? 26. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 9. Przechodzimy do punktu 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę z dnia 24 maja w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2021, druk numer 370. I tu rozumiem, że pan starosta chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani skarbnik chciałaby zabrać głos. Proszę.
Proszę Państwa, Wieloletni Program Inwestycyjny to jest trzeci dokument planistyczny. Trzy dokumenty planistyczne są ze sobą powiązane. Wieloletni Plan Inwestycyjny, Wieloletnia Prognoza Finansowa i zmiany w budżecie. Przedstawiony Państwu dokument jest wprawdzie pierwszym z tych trzech na dzisiejszej sesji, ale jest pochodną zmian, które wprowadzamy w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zmianach w budżetach. W budżecie dotyczy następujących zadań. Wprowadzamy w roku 2017 zadanie związane z budową budynku administracyjnego w Wołominie przy ulicy Polskiej. Chodzi nam o to, żeby już teraz ogłosić postępowanie w sprawie przygotowania koncepcji, a w przyszłym roku projektu na ten budynek. Kwota przyszłoroczna zostaje bez zmian. W związku z rezygnacją gminy Ząbki z zadania przebudowa ulicy Legionów, to zadanie zostaje usunięte. Wprowadzamy zmiany uaktualniające do budżetu, który Państwo dzisiaj uchwalicie, związane z wprowadzeniem prawidłowych kwot pomocy finansowej z gminy Ząbki. I też to zadanie chcemy rozpocząć, postępowanie na to zadanie w tym roku, jeśli warunki pogodowe pozwolą, rozpocząć jego realizację. Uaktualniamy nakłady na Laskową. Na poprzedniej sesji Państwo zdejmowali nakłady, w związku z tym, że tam przetarg był niższy. Następna zmiana dotyczy ulicy Piłsudskiego w Wołominie, Piłsudskiego i Rady Miejskiej, gdzie zwiększamy środki związane z wkładem własnym gminy o 215 200. Proszę Państwa, następne zadanie, które pociąga za sobą również zmiany w pozostałych zadaniach, dotyczy gminy Tłuszcz. Chodzi o przebudowę ulicy Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu. Myśmy mieli to zadanie jako jednoroczne. Został ogłoszony przetarg. Mieliśmy 1 000 000 zł. Oferta jedna, jedyna na ponad 2 miliony złotych. W związku z tym zarząd postanowił unieważnić to zadanie, unieważnić postępowanie, natomiast zadanie przygotować jako zadanie dwuletnie, zwiększając środki na rok przyszły, wprowadzając, bo miały być tylko zakończone, miały być tylko w tym roku. Pociągnęło to za sobą przesunięcie w latach budowy chodników w miejscowości Jaźwie, Kozły i Miąse. I to tyle zmian.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Proszę bardzo, pan radny Maślany.
Prosiłbym pana starostę o rozwinięcie tematu budowy budynku na ulicy Polskiej, uszczegółowić, bo hasło koncepcja za 50 tysięcy. Później spojrzałem w kolejne lata, czyli tam się znajduje jakieś 100 tysięcy i później chyba dwa razy po milionie. To niewiele mówi. Prosiłbym o przybliżenie, jaka jest koncepcja zarządu na zagospodarowanie tego terenu. Dziękuję.
Bardzo proszę, panie starosta.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Więc koncepcję mamy, żeby tam usytuować przede wszystkim archiwum, bo bez archiwum to, proszę Państwa, jeszcze rok, a dwa lata to już ten powiat nie będzie funkcjonował, ponieważ nie będzie żadnych, nie mamy żadnych archiwum, które by podołały wymogom, jakie dzisiaj są stawiane. Oprócz tego
Ta koncepcja, o której mówimy, to chcemy, może ogłosimy nawet konkurs na opracowanie koncepcji i chcielibyśmy, żeby tam się zmieściły takie wydziały jak Wydział Komunikacji, jak Wydział Geodezji i Wydział Nieruchomości. Te trzy jednostki, żeby tam były, oczywiście i archiwum. Jest to teren, który my mamy tam ponad 3000 metrów, już nie pamiętam dokładnie, czy 300, czy 3400, ale obok jest również tam działka, gdzie włada nią w tej chwili jeszcze, bo sprawa jest przez zasiedzenie w sądzie, gmina Wołomin i liczymy na tą dobrą współpracę, tak jak z Radzyminem, że domówimy się i tam byśmy stworzyli już taki naprawdę na XXI wiek siedzibę powiatu wołomińskiego. O tych trzech, jeśli się zmieści jeszcze i będą inne możliwości, to może wtedy będziemy rozważać, ale to dopiero wyniknie z koncepcji, bo wielkość działki, prawda, plus patrząc na obiekt, o którym ja mówię, to my musimy patrzeć co najmniej te 20-30 lat do przodu, tak żeby tych miejsc dla pracowników wystarczyło, jak i parkingi również, bo tu główną rolę również i parkingi odgrywają. Tam jest na tyle, ta działka jest dobra, ponieważ jak wiadomo panu radnemu, tam było wybierana żwir i piasek budowlany, więc do tych wód gruntowych jest dosyć daleko i dobrze by było to zaniżenie właśnie wykorzystać na archiwum, bo archiwum nie musi mieć i nie powinno zresztą mieć okien, tylko klimatyzację odpowiednią. Dlatego też w części przewidujemy, że około 1500 metrów kwadratowych trzeba by było przeznaczyć na archiwum, a pozostała część na dole pod parking samochodowy dla pracowników. Natomiast na zewnątrz już to dla jakby tutaj naszych mieszkańców, klientów, którzy będą załatwiać sprawy w tych naszych instytucjach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze bardzo proszę.
Dziękuję panu staroście za wyjaśnienia. Natomiast ten teren ja znam, bo ja tym terenem wiele lat zarządzałem i chciałbym powiedzieć, że ta działka, ta nieruchomość, o której pan starosta mówił, że liczy na pozyskanie z gminy, jest zabudowana budynkiem socjalnym. Tam mieszka czasami nawet kilkanaście osób. Stan prawny też tam jest nie do końca uregulowany, tak jak pan starosta mówił. Natomiast jest to jakby w tej chwili stanowi wjazd na tą drugą działkę, bo zaniżenie tego terenu w stosunku do ulicy Polskiej, tej działki, którą otrzymaliśmy, jest bardzo, bardzo duże i jakby zagospodarowanie jej samodzielnie będzie bardzo wątpliwe. Natomiast nie liczyłbym tak mocno na to, że gmina Wołomin lekko przekaże teren, na którym jest budynek socjalny i mieszkają ludzie. No chyba, że powiat wołomiński przekaże mieszkania dla tych osób. Natomiast mówię, jest to trudne do zrealizowania. I jeszcze jedna rzecz. Ta działka nie jest za duża i miejsc parkingowych tam nie ma. Na ulicy Polskiej praktycznie miejsc parkingowych nie ma, można powiedzieć. Natomiast te miejsca parkingowe musiały być wszystkie być zlokalizowane i biorąc pod uwagę jakby ogrom tych pomysłów, czyli te wszystkie wydziały, które pan starosta wymienił, wydaje mi się to bardzo trudne do zrealizowania. Zresztą pan Mikulski, pan burmistrz Mikulski, który był, zna ten teren i też pewno ma podobne zdanie, że ta działka sama tam 3000 czy 3000 plus na parking, to powiem jest mało. Tym bardziej, że nie wiem, czy były jakiekolwiek rozmowy z gminą Wołomin o tej działce wcześniejszej, bo chyba od tego trzeba byłoby zacząć z panią burmistrz, ewentualnie z radą, bo to przecież rada by decydowała, czy jest w ogóle to realne, bo takie plany, że mówimy tu 50 tysięcy na koncepcję, później dalej 100 tysięcy, to tak troszkę strzelanie. Myślę, że tutaj należałoby jakby mocniej się do tego przygotować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan starosta jeszcze chciałby odpowiadać?
Każda inwestycja, którą rozpoczynamy, to jest strzelanie. I tutaj też no, chcą, żeby coś zrealizować. Ja nie mówię o budynku na terenie, jeśli chodzi o tą część gminy, tak to nazwijmy. Nie chodzi mi o te mieszkania socjalne, czy te mieszkania socjalne nie muszą wchodzić. Z drugiej strony na wjazd do parkingu podziemnego to nie musi być w tym miejscu. Nie do takich parkingów, jak zjeżdżamy przecież nawet w tych. To są odpowiednie wjazdy. Tak samo i tutaj. Ja nie widzę niemożliwości. Natomiast ta koncepcja dopiero pokaże nam, czy jest to istotne i jest możliwość tam ewentualnie rozpocząć naszą inwestycję, czy nie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję. I może spróbujemy policzyć, ilu radnych będzie na swoich krzesłach. Czyli ile osób będzie brało w głosowaniu. Teraz mamy 26. 26 radnych będzie brało udział w głosowaniu. Długopisarz mi się wypisał od tego częstego pisania. Zatem bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę numer 36/337/2017 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2021. Nie wiem, dlaczego jest z późniejszymi zmianami. Co to znaczy? No nic nie szkodzi. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Nie powinno być. No. Dokładnie. Nie wiem, dlaczego kto tak tutaj podpisał. I prawnicy podpisali. Kto jest, dziękuję, kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób się wstrzymało, tak? Sześć, 25 głosowało. 25 czy sześciu? 26 radnych głosowało, 25 się wstrzymało, czyli 21. 20. Ile jest radnych?
20 głosów za, 6 osób wstrzymało.
Dobrze, 6 się wstrzymało. Dziękuję bardzo. 20 za, uchwała została przyjęta i 6 radnych się wstrzymało. Dziękuję. Zamykam punkt 10. Przechodzimy do punktu 11. I tak, punkt 11 to jest projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego oraz nadania jej statutu. Bardzo proszę. Druk numer 371. To od razu powiem, że uchwała była też, projekt uchwały był opiniowany przez dwie komisje. Komisję finansową, opinia pozytywna. Jednym głosem przeważająca tę opinię pozytywną i Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki również opinia pozytywna. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan przewodniczący Werczyński.
Panie starosto, mam pytanie, które dotyczy listy podmiotów, które tym razem są objęte usługami Centrum Usług Wspólnych. Rozumiem, że te usługi polegają na świadczeniu, na prowadzeniu księgowości, rozliczeń finansowych. Mam pytanie, czy, bo pierwotnie tak sądziłem, że Centrum Usług Wspólnych jest dedykowane dla placówek o charakterze oświatowym. One mają swoją specyfikę, tam są zupełnie inne, inny charakter ich działań, natomiast no, tu pojawiają się zupełnie inne placówki, dom dziecka, powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jakbym prosił o uzasadnienie powodów, dla których właśnie te placówki zostały objęte. Czy to jest pewien etap działań, czy jaki jest cel? Docelowo czym będzie się Centrum Usług Wspólnych zajmowało? Czy to jest już pełna lista tych podmiotów, czy też i dlaczego akurat te podmioty zostały wybrane? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan starosta Łosan odpowie.
Odpowiadając panu przewodniczącemu na tak postawione pytanie, chciałem wyjaśnić, że w momencie, kiedy powstawało Centrum Usług Wspólnych, było przez nas mówione, że Centrum Usług Wspólnych powstaje na razie jako instytucja związana przepisami ustawowymi skierowanymi dla reorganizacji systemu zarządzania oświatą. Tym niemniej po sprawdzeniu ewentualnie będziemy chcieli rozszerzać te działania o następne obszary. I ponieważ Centrum Usług Wspólnych działa już praktycznie prawie 3 kwartały i działa sprawnie, działa bez najmniejszych zakłóceń, system przepływu informacji ze szkół, informacji finansowych i nie tylko, bardzo się usprawnił, a jednocześnie wszelkie obawy dyrekcji szkół, które na początku były zrozumiałe, że oto ta nowość będzie powodowała pewne rodzaje zakłócenia czy kompetencji dyrektora, czy ograniczeń w ich działalności, zostały rozwiane. I w zasadzie w tej chwili wszyscy dyrektorzy naszych placówek oświatowych wyrażają zadowolenie z pracy Centrum Usług Wspólnych. Więc przy płynnej pracy i możliwości rozszerzenia działalności postanowiliśmy rozszerzyć tę działalność na jednostki związane z opieką społeczną, pomocą społeczną. I przyjęliśmy tutaj rodzinne domy dziecka 4 i powiatowe centrum pomocy rodzinie. Pozwoli to władzom powiatu, zarządowi powiatu mieć w jednym miejscu skoncentrowaną informację na temat nie tylko sytuacji finansowej i przepływu finansów w tych jednostkach, ale również wprowadzi to niewątpliwie oszczędności. Centrum Usług Wspólnych w Oświacie wygenerowało dość pokaźne oszczędności. Po prostu jest lepsze zarządzanie całością pieniędzy przeznaczonych na oświatę niż zarządzanie w poszczególnych szkołach przez dyrektorów. Interesy dyrekcji szkół nie zostały naruszone, ich potrzeby są spełniane, ale przy skomasowaniu zamówień, przy skomasowaniu zapytań ofertowych, to wszystko powoduje pewne oszczędności. Żadna księgowa szkolna nie została zwolniona. Wszystkie przeszły do Centrum Usług Wspólnych. W tej chwili mamy jedną osobę mniej, przeszła na emeryturę. Nie przyjmujemy na jej miejsce w Centrum Usług Wspólnych nowej osoby. Te zadania mogą być rozdzielone na pozostałe pracujące tam pracownice. Nie mamy iluś głównych księgowych, mamy jedną główną księgową. To wszystko też generuje pewnego rodzaju oszczędności. Jeżeli chodzi o rodzinne domy dziecka i powiatowe centrum pomocy rodzinie, tam w powiatowym centrum pomocy rodzinie, oprócz głównej księgowej, są 3 księgowe. Wszystkie te osoby będą przejęte do, takie jest założenie, do Centrum Usług Wspólnych, z tym, że oczywiście główna księgowa straci swój tytuł, bo no, w jednej instytucji może być tylko jedna główna księgowa. Natomiast rodzinne domy dziecka są obsługiwane przez osoby, które pracują na umowę zlecenia albo przez biura rachunkowe. Te koszty znikną. Księgowe przez Centrum Pomocy Rodzinie przejmą niewątpliwie te obowiązki, ponieważ mówię, naszym celem nie jest zgubienie po drodze pracowników, tylko usprawnienie ich pracy. Pytał pan przewodniczący, czy to jest ostatni etap. Wydaje mi się, że nie. Życie będzie pokazywało, ja nie umiem w tej chwili określić, jaki obszar następny przy założeniu, że Centrum Usług Wspólnych problematykę finansową i nie tylko pomocy społecznej opanuje w miarę szybkim czasie. Zakładamy, że to też będzie zajmowało około pół roku i myślę, że w przyszłym roku, gdzieś w połowie roku, zastanowimy się, czy nie należałoby rozszerzyć o kolejne obszary. Przecież mamy jednostki, które mają własną księgowość, nie są to osoby prawne. Przykładem jest fabryczka, przykładem jest biblioteka. Oczywiście będzie wymagało to zgody zarządzających tą instytucją, ale z tego, co jest nam wiadomo, również tam księgowość odbywa się na umowy zlecenia. To nie wydaje mi się właściwe, żeby powiat w ten sposób w swoich jednostkach prowadził sprawy księgowe. W niektórych powiatach jest tak, co prawda dużo mniejszych od naszych, że Centrum Usług Wspólnych obsługuje również i powiat jako starostwo. Więc to się sprawdza. I myślę, że ponieważ nie jest to niczyim kosztem, a daje perspektywy sprawniejszego opanowania materii, nie generuje dodatkowych kosztów, wręcz przeciwnie, zmniejszy je. Nie umiem w tej chwili powiedzieć w jakim procencie, ale na pewno je zmniejszy. To jest zasadne podjęcie takiej uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Myślan.
Jeszcze o jedną rzecz pana starostę chciałem zapytać. Tak, z projektu uchwały rozumiem, że również obsługa prawna zostanie włączona jakby do zadań. I jeśli można byłoby parę słów, jak do tej pory było i jak
nie
będzie.
Nie powiedziałem tego, bo skoncentrowałem się na jednostkach, a nie na regulaminie. Otóż jak żeśmy tworzyli centrum, to w zasadzie naszej uwadze obsługa prawna umknęła. Centrum potrzebuje prawnika w swoim otoczeniu i do tej pory nie miał takiego etatu, musiał się posługiwać albo naszymi tu prawnikami. Przewidujemy, że ewentualnie jeden z prawników powiatowych przejdzie do centrum, z tym, że oczywiście to jest nasza propozycja, która musiałaby być jeszcze przyjęta przez osoby tutaj pracujące. Tam mógłby być cały etat, ponieważ jest to dużo jednostek. My mamy dla wszystkich naszych radców prawnych po pół etatu, więc nie wydaje mi się, że to nie byłoby niekorzystne. Myślę, że pan Kaim jako szef Wydziału Prawnego przedyskutuje to ze swoimi pracownicami i taka decyzja będzie podjęta. A dlaczego potrzebny jest prawnik? Ponieważ zamówienia publiczne też wymagają przede wszystkim jednak wglądu prawnika, żeby wszystko było lege artis, a zamówienia publiczne mamy w Centrum Usług Wspólnych. Jeżeli jeszcze mógłby jeden wątek dopowiedzieć kolega Małolepszy, który również uczestniczy czynnie w...
Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Miałem właśnie taki zamiar spytać się, czy będę mógł zabrać głos, pani przewodnicząca. Myślę, że gdybyśmy teraz otworzyli statut Centrum Usług Wspólnych, to moglibyśmy tam przeczytać, że Centrum Usług Wspólnych może świadczyć usługi wymienione w paragrafie 7 na rzecz innych jednostek organizacyjnych, którym organem założycielskim jest powiat wołomiński. W związku z tym w pierwszym założeniu Centrum Usług Wspólnych miało objąć szeroką gamę tych produktów, podmiotów, ale po wizycie, którą odbyliśmy razem z panem starostą w Kętrzynie i w Płocku, w innych Centrum Usług Wspólnych, podjęliśmy taką decyzję, że robimy to stopniowo, dlatego żeby się nauczyć zarządzania przynajmniej tymi 7 czy 8 zagadnieniami, które centrum musi robić, bo za obsługą administracyjną, to jest administracyjna, księgowa, prawna i to trzeba się tego nauczyć. Zinformatyzować to odpowiednio, dokonać do stabilizacji programów, żeby one były ze sobą kompatybilne i dopiero wtedy można przejmować poszczególne usługi razem z ludźmi. Natomiast generalna zasada ma być taka i ona jest zachowana, że ma być lepiej i taniej.
Dziękuję bardzo za cenną wypowiedź. Bardzo proszę, proszę bardzo, pan radny Męczyński.
Proszę Państwa, ja mam taką drobną uwagę. Tutaj mamy, tą uchwałę mamy podpisaną i podpieczętowaną przez dyrektora Centrum Usług Wspólnych, pana Roberta Rataja. No nie wiem, pana Rataja osobiście nie znam, a przynajmniej prawdopodobnie może z widzenia. No, uważam, że powinien być dzisiaj tu z nami i on powinien referować ten temat. Co prawda panowie starostowie szeroko wyjaśniliście, ale chciałbym też zobaczyć po pierwsze tego dyrektora i chciałbym dowiedzieć się od niego kilka słów, jak on widzi funkcjonowanie tej instytucji, ile osób potrzebuje do wykonywania i no właśnie, czy ma zamiar rozszerzać, czy proponować rozszerzenie uprawnień tej instytucji, obejmowanie nowych jakby pól, czy też ograniczy się tylko do tych jednostek, które mu powiat przekaże, znaczy rada jako rada przekaże w jego obowiązkach. Nie wiem, czy pan Rataj jest na sali, czy...
Nie ma pana Rataj, jest na urlopie, dziękuję. Więc myślę, że na następnej sesji... Tak, jest to z nim uzgodnione, te zmiany. Natomiast jak będzie pan Rataj na kolejnej sesji, zapewne tutaj nam się przedstawi jeszcze raz i zaprezentuje to, co ma do powiedzenia. Proszę pan radny.
Dziękuję panie przewodniczący. Zgodnie ze statutem to zarząd gminy, zarząd powiatu, zarząd danej instytucji przedkłada Radzie projekty uchwał. I to zarząd może referować bez udziału tak szerokiego anturażu pracowników urzędów informacji na temat tego, co wprowadza. W związku z tym nieobecność pana Rataja nie wpływa na umotywowanie tego, gdyż było to przedstawiane na zarządzie, a to, że się podpisał, no uznajmy, że to jest jakiś lapsus. I musiał się podpisać, bo on za tą instytucję odpowiada. Ale myślę, że członkowie zarządu i starosta mogą na wszystkie pytania, które są w projekcie posiedzenia sesji odpowiadać, gdyż zanim one tu trafią, przechodzą przez zarząd i my podnosimy za to odpowiedzialność.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zadać pytanie w tym punkcie? Nie widzę. Czy pan radny Szturo wróci do głosowania, czy nie będzie teraz głosował? Zajęty jest, zatem mamy 20, na swoich krzesłach jest 27 radnych. 27. Czyli ja rozumiem, że już pytań nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Radnych w głosowaniu będzie brało udział 27. Zatem kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatów Wołomińskiego oraz nadania jej statutu? Niech podniesie rękę. Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Zatem 27 głosów za. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. To jest do punktu 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Strachówka. Druk numer 372. Projekt uchwały był opiniowany przez dwie komisje. Komisję finansową, opinia pozytywna i Komisję Rozwoju Gospodarczego, opinia pozytywna. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zadać pytanie? Bardzo proszę, pan radny Szydlik.
Dziękuję pani przewodnicząca. Mam pytanie do członków zarządu. Tuż jakby dowolnie kto mógłby udzielić mi informacji, odpowiedzieć na moje pytanie. Chciałbym powiedzieć, że wczoraj na komisji jakby poparłem ten wniosek. Przyznaję się do błędu w tej materii, że tam 1-0 mi wyskoczyła. Sądziłem, że to jest kwota kilku tysięcy złotych, a nie kilkudziesięciu. Mam pytanie do zarządu niniejszym, bo w uzasadnieniu czytamy tam coś o utrwalaniu. Nie chciałbym tutaj skłamać. Dodatkowo upamiętni również naszą historię. Chciałbym zapytać, jakie odniesienie historyczne król Kazimierz III Wielki ma dla Strachówki czy powiatu wołomińskiego, bo no, trochę się historią interesuje amatorsko. Nie udało mi się odnaleźć jakichś takich związków i może państwo mają wiedzę i podzielą się z nią. Dziękuję.
Bardzo proszę, kto chce z członków zarządu odpowiedzieć?
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Związku nie ma na pewno, natomiast związek mają Ormianie z Polską. A to, że przecież to nie my żeśmy wymyślili, że w tym miejscu ma powstać ten pomnik, tylko po prostu mieszkaniec, bo on dzisiaj już mieszka od 25 lat w Polsce, Ormianin, który wykupił tam, nie wiem, ponad hektar gruntu, gdzie tam zamierza osiedlić się, jak i tworzyć zakład. Nie wiem jaki dokładnie, bo się nie pytałem. On z tych swoich gruntów wydzielił 500 metrów kwadratowych działki i to przekazał gminie Strachówka. A ponieważ Ormianie szczególnie wiele zawdzięczają królowi Kazimierzowi Wielkiemu i ten właściciel jest fundatorem tego jakby pomnika, natomiast my chcemy się włączyć tutaj jako i powiat i Strachówka, żeby nadać rangę temu, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki pomnik powstał na powiecie również wołomińskim. Ja historię znam i wiem, natomiast no, kiedyś królem był Polski. No, dlaczego ma nie stanąć pomnik? Pomniki stają
nie tylko w tych miejscach, które w jakiś sposób upamiętniają. No różne są formy, dlatego też tutaj wójt Strachówki zwrócił się do zarządu z prośbą o wsparcie finansowe, żeby uporządkować ten teren na tej działce i wokół działki. Dlatego też nasza tutaj prośba jest do Wysokiej Rady, żebyśmy te 60 tysięcy złotych, dla nas to nie jest jakaś duża kwota, natomiast dla Strachówki to jest ogromna, bo jeśli oni mają budżet chyba w granicach 5 czy 6 milionów złotych, no to faktycznie dla nich jest to wydatkowanie duże.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze.
Muszę, panie starosto, kontynuować temat, bo kwestia jest taka, że jeśli chcemy podnieść rangę danego wydarzenia, to rozumiem, jak jest patronat honorowy, udział w uroczystości i tak dalej. Gdy mówimy o zaangażowaniu środków finansowych, to powiem tak, wydaje mi się, że w Strachówce bardziej by te środki się przydały na dowolnej drodze. Ja nie chcę wskazywać jakby miejsca, bo takich miejsc jest mnóstwo, w których można by te środki inaczej wydać. Ja dlatego pytam, czy państwo mają jakąś świadomość, bo to jest, podkreślam, żeby państwo mieli świadomość pewną, podkreślam, to jest tak bezzasadne, jak stawianie pomnika, nie wiem, Mieszka I w Wilnie, powiedzmy, czy w Kijowie, czy ewentualnie, nie wiem, Stanisława Augusta Poniatowskiego w Szczecinie. Chcę podkreślić pewną różnicę. W czasie, w którym król Kazimierz III Wielki był władcą Królestwa Polskiego, ani Strachówka, ani powiat włomiński nie znajdowały się w tamtym państwie, tylko znajdowały się w Księstwie Mazowieckim. Które to Księstwo Mazowieckie bywało, że miało z tym Kazimierzem dobre relacje, bywało, że miało złe relacje. Tenże Kazimierz okroił to księstwo, zwasalizował w pewnym momencie. W tamtym kontekście historycznym, no to nie był, nawet nie był przyjaznym władcą, można powiedzieć, raczej nieprzyjaznym. To trochę taki starszy kolega na osiedlu, który się tym młodszym opiekuje, ale w zamian za haracz. To tak można by to nazwać. My mamy, proszę państwa, perspektywę historyczną XIX-wieczną. Po odzyskaniu niepodległości w 18 roku państwo polskie dążyło do tego, żeby unifikować historię Polski, bo były trzy dzielnice, które trzeba było na siłę ze sobą skleić. W PRL-u też zacierano różnice pomiędzy regionami po to, żeby niszczyć tradycje, historię i tak dalej, kulturę narodową. To, że nie uczymy się na Śląsku, Mazowszu, nie wiem, czy w Wielkopolsce historii ze wskazaniem również na historię regionalną, wielka szkoda, no wielka szkoda, nie przykładamy do tego wagi. To jest mniej istotne, ale wydaje mi się, że jeśli wydajemy środki publiczne, to powinniśmy tę świadomość mieć, bo na prywatnej działce pan Ormianin, znam historię Ormian, jakby ich związki z Polską, na swojej prywatnej działce pan Ormianin, czy będzie pan Gruzin, czy pan Polak, wszystko jedno, może wybudować sobie nawet pomnik Ramzesa XIII za swoje pieniądze. Natomiast nie wydaje mi się, że powinniśmy angażować środki publiczne dla inicjatywy, która tak naprawdę wprowadza dezinformację historyczną. Dezinformację historyczną. To podkreślam. To mi nie odpowiada. Nie chodzi mi o środki. Gdyby te środki miały być przeznaczone na inny cel, jestem za. Gdy słyszałem wczoraj na komisji wczoraj była o tym dyskusja, spojrzałem w papiery, jedno zero wyskoczyło, mi kilka tysięcy złotych, czemu się nie włączyć? Jest to jakaś inicjatywa kulturalna, jakaś historyczna, ale przy kilkudziesięciu tysiącach złotych, no to o tyle mi to nie odpowiada, że my jakby firmujemy coś, co wprowadza nieprawdę historyczną. Na to chciałbym zwrócić uwagę, bo to jest istotne, bo takich nieprawd historycznych mamy całą masę. Pójdą państwo do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, na Radę Miejską i słyszą państwo, że grupa radnych wybrała się na targowice. Ja się zastanawiam, czy oni jakiś spisek mają zawiązać. No nie, byli na targowisku. Ale mówią, że byli na targowicy. Zwracajmy uwagę na takie rzeczy. Ja bym bardzo prosił.
Bardzo serdecznie dziękuję za wypowiedź. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Proszę, pan radny Maślany.
Szanowni państwo, wiedzę mam tylko taką, jaką przeczytałem z uchwały. Ona jest bardzo, bardzo nieduża. Miałbym parę pytań do pana starosty, bo z uzasadnienia wynika, że ten pomnik ma powstać na prywatnej działce. Ma wykupić w przyszłości go, bo tu mamy wykupić. Nikt ma nikomu nie dać, tylko wykup nieruchomości ma wykupić gmina Strachówka, czyli rozumiem te, nie wiem, 500 metrów, ktoś powiedział, czyli nie wiem, czy już tam nastąpił podział, czy nie. Czyli to wejdzie do gminy Strachówka. Pomnik
sam pomnik ma wybudować, rozumiem, prywatny jakiś tam inwestor. Teraz dowiedziałem się, że to jest jakiś ktoś tam, tak? Ormianin, tak? Natomiast powiat wołomiński ma utwardzić jakby te 500 metrów. No tak rozumiem, jeżeli to 500 metrów jest ten. Mam tylko pytanie, no jeżeli to ma być tak, nie wiem czy w przestrzeni publicznej czy nie, bo dwa systemy jakby dochodzenia do wybudowania pomnika są. Jeżeli to jest nie w systemie, w przestrzeni publicznej, to każdy może sobie budować co chce, jaki pomnik, i tak dalej, jakby poza ingerencją organów, na przykład samorządowych. Natomiast ja rozumiem tutaj, że to ma być w przestrzeni publicznej, bo to ma być na terenie, który ma wykupić, bo tak jest napisane, wykupić gmina, zamierza wykupić gmina Strachówka. A więc pozwolenie na budowę, trzeba sprawdzić, czy tam zgodnie to z planem i tak dalej, czyli cała procedura. My oczywiście, jeżeli to będzie w przestrzeni publicznej, możemy pomagać samorządom. Natomiast jeżeli to nie jest w przestrzeni publicznej i to jest na terenie stanowiącym własność prywatną, to broń Boże, żebyśmy my wspomagali. Powiem, komuś dach z własnej kamienicy, z budynku wyleci i samorząd nie bardzo ma ruch, żeby mu pomóc. Natomiast tutaj rozumiem, że ktoś ma życzenie postawić pomnik, powiem no, sprzed 700 lat królowi, no jest to bardzo oryginalne. No, rozumiem, że nie znaleziono nikogo bardziej godnego, żeby znaleźć osobę bardziej godną. Rozumiem, że jest to bardzo, bardzo dziwne w ten sposób, że powiat angażuje się w taką historię. Natomiast bardzo bym prosił o wyjaśnienie pana starosty stanu prawnego dochodzenia do wybudowania tego. Czy już jest pozwolenie na budowę i tak dalej. Gdzie jesteśmy? Bo jeżeli to ma się tylko dziać w przyszłości, to ja proponuję, poczekajmy, aż te wszystkie zdarzenia zaistnieją i to będzie gminy, będzie pozwolenie na budowę i tak dalej, mówię, w tym momencie. Natomiast nie wtedy, kiedy w uzasadnieniu pisze się zamierza ponieść koszty wykupu nieruchomości gmina Strachówka. Albo ktoś źle to uzasadnienie napisał, albo mówię, jesteśmy w takim miejscu, że powinniśmy troszkę sfolgować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan starosta chce odpowiedzieć. Bardzo proszę, panie starosto, tak merytorycznie.
Jeśli chodzi o ten zapis, to należy jego wykreślić, ponieważ ta działka została wydzielona i przekazana nieodpłatnie gminie Strachówka. Tak to dzisiaj się ma na dzień dzisiejszy, jak również decyzję na budowę, z tego co się orientuję, to jest wszystkie dokumenty i projekt techniczny i złożone na wydanie na decyzji na budowę w starostwie, bo tu musi być wydana decyzja na budowę tego pomnika.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos?
Gminie Strachówka wydana decyzja, a ten pomnik, tak jak mówię, ufunduje Ormianie, prywatna osoba.
Dziękuję bardzo. Jeszcze radny Maślany.
Pytałem jeszcze o numer działki, bo ja bym po prostu zweryfikował wszystkie te dane. No. Bym przyszedł do domu, do komputera i bym zweryfikował, czy to...
No nie mam w tej chwili.
No bo to jest bardzo istotne. Nawet powiem, kawałki map sobie wziąłem, żeby to zweryfikować, bo po prostu wchodzimy w kłopoty, panie starosto. Wchodzimy na własne życzenie w kłopoty.
Nie w kłopoty.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 5 minut przerwy. Pan starosta uzyska odpowiedź na pytanie, które postawił pan radny Maślany. 5 minut przerwy, potem widziałam, pan Szedlik chce zabrać głos.